Rozdział siódmy. Lasy, ruiny i czary. Ruszyli. Baron, jak zwykle, szeptał z narzeczoną. Starski w gwałtowny sposób umizgał się do pani Wąsowskiej, która ku zdumieniu Wokulskiego przyjmowała to dość życzliwie, a Ochocki powoził czwórką. Tym razem jednak jego furmański entuzjazm hamowało sąsiedztwo panny Izabeli, do której odwracał się co chwilę. Wesoły ptaszek z tego Ochockiego, myślał Wokulski. Do mnie mówi, że argumentacja panny Izabeli wylewa mu się uszami, a teraz z nią tylko rozmawia. Oczywiście, chciał mnie do niej zrazić. I wpadł w bardzo posępny humor. Był już bowiem pewny, że Ochocki kocha się w pannie Izabeli i że z takim współkonkurentem prawie nie ma walki. Młody, piękny, zdolny, mówił w sobie. Nie miałaby chyba oczu albo rozumu, gdyby wybierając między nimi mną, nie oddała jemu pierwszeństwa. Lecz nawet i w tym razie musiałbym przyznać, że ma szlachetną naturę, jeżeli gustuje w Ochockim, nie w Starskim. Biedny baron, a jeszcze biedniejsza jego narzeczona, która tak widocznie duży się w Starskim. Trzeba mieć bardzo pustą głowę i serce. Przyglądał się jesiennemu słońcu, szarym ścierniskom i pługom, zwolna orzącym u góry i pełen głębokiego smutku w duszy wyobrażał sobie chwilę, w której już zupełnie straci nadzieję i ustąpi miejsca przy pannie Izabeli Ochockiemu. Cóż robić, jeżeli go wybrała? Moje nieszczęście, żem ją poznał. Wjechali na wzgórze, gdzie roztoczył się przed nimi rozległy horyzont, obejmujący kilka wiosek, lasy, rzekę i miasteczko z kościołem. Brek chwiał się w obie strony. Pyszny widok, zawołała pani Wąsowska. Jak z balonu, którym kieruje pan Ochocki, dodał Starski, trzymając się poręczy. Pan jeździł balonem? Zapytała panna Felicja. Balonem pana Ochockiego? Nie, prawdziwym. Niestety nie jeździłem żadnym, westchnął Starski. Ale w tej chwili wyobrażam sobie, że jadę bardzo lichym. Pan Wokulski pewnie jeździł, rzekła tonem głębokiego przekonania panna Felicja. Ależ, Felu, o co ty niedługo zaczniesz posądzać pana Wokulskiego? Zgromiła ją pani Wąsowska. Istotnie jeździłem, odparł zdziwiony Wokulski. Jeździł pan? Ach, jak to dobrze, zawołała panna Felicja. Niech nam pan opowie. Jeździł pan? Odezwał się z kozła Ochocki. Hola, niech pan zaczeka z opowiadaniem, zaraz tam przyjdę. Rzucił lejce furmanowi, choć zjeżdżali z góry, zeskoczył z kozła i po chwili siadł w breku naprzeciw Wokulskiego. Jeździł pan? Powtórzył. Gdzie? Kiedy? W Paryżu, ale tym uwięzionym balonem. Pół wiorsty w górę, prawie żadna podróż. Odparł nieco zmieszany Wokulski. Niech pan mówi, to musi być olbrzymi widok. Jakich uczuć doznawał pan? Mówił Ochocki. Był dziwnie zmieniony. Oczy rozszerzyły mu się, na twarz wystąpił rumieniec. Patrząc na niego, trudno było wątpić, że w tej chwili zapomniał o pannie Izabeli. To musi być szalona przyjemność. Mów pan, pytał natarczywie, schwyciwszy Wokulskiego za kolano. Widok jest istotnie wspaniały, odpowiedział Wokulski. Ponieważ horyzont ma kilkadziesiąt wiorst w promieniu, a cały Paryż i jego okolice wyglądają jak na wypukłej mapie. Ale podróż nie jest miła, może tylko pierwszy raz. Jakie wrażenie? Dziwaczne. Człowiek myśli, że sam pojedzie w górę. Nagle widzi, że nie on jedzie, ale ziemia szybko zapada mu się pod nogami. Jest to zawód tak niespodziany i przykry, że chciałoby się wyskoczyć. Cóż więcej? Nalegał Ochocki. Drugim dziwowiskiem jest horyzont, który ciągle widać na wysokości wzroku. Skutkiem tego ziemia wydaje się wklęsłą jak ogromny, głęboki talerz. A ludzie, domy? Domy wyglądają jak pudełka, tramwaje jak duże muchy, a ludzie jak czarne krople, które szybko biegną w różnych kierunkach, ciągnąc za sobą długie cienie. W ogóle jest to podróż przeładowana niespodziankami. Ochocki zamyślił się i patrzył przed siebie nie wiadomo na co. Parę razy zdawało się, że chce wyskoczyć z breka i że go drażni towarzystwo, w którym też zapanowała cisza. Dojechali do lasu. Za nimi dwie służące w bryczce. Panie wzięły do rąk koszyki. A teraz każda dama ze swoim kawalerem w inną stronę. Zakomenderowała pani Wąsowska. Panie Starski, ostrzegam, że jestem dziś w wyjątkowym humorze. A co znaczy u mnie wyjątkowy humor, wie o tym pan Wokulski. Dodała, śmiejąc się nerwowo. Panie Ochocki, Belu, proszę do lasu i nie pokazujcie się, dopóki nie zbierzecie całego kosza rydzów. Felu, ja pójdę z Michaliną i z Joasią. Szybko odpowiedziała panna Felicja, patrząc na Wokulskiego w taki sposób, jakby to on był owym wrogiem, przeciw któremu należało uzbroić się we dwie służące. No idźmyż, kuzynie, rzekła do Ochockiego panna Izabela, widząc, że towarzystwo weszło już w las. Ale weź mój koszyk i sam zbieraj rydze, bo mnie to, przyznam się, nie bawi. Ochocki wziął koszyk i rzucił go na bryczkę. Co mi tam wasze rydze, odparł zachmurzony. Straciłem 2 miesiące na rybach, grzybach, bawieniu dam i tym podobnych głupstwach. Inni przez ten czas jeździli balonem. Wybierałem się do Paryża, ale prezesowa tak nalegała, żebym u niej wypoczął. I pięknie wypocząłem. Zgłupiałem do reszty. Już nawet nie umiem myśleć porządnie. Straciłem zdolność. Ech, dajcie mi święty spokój z rydzami. Jestem taki zły. Machnął ręką, potem obie włożył do kieszeni i poszedł w las ze spuszczoną głową, mrucząc po drodze. Miły towarzysz, odezwała się z uśmiechem panna Izabela do Wokulskiego. Już będzie z nim tak do końca wakacji. Byłam pewna, że zepsuje mu się humor, jak tylko Starski wspomniał o balonach. Błogosławione te balony, pomyślał Wokulski. Taki współzawodnik przy pannie Izabeli nie jest niebezpieczny. I w tej chwili uczuł, że kocha Ochockiego. Jestem pewny, rzekł do panny Izabeli, że kuzyn pani zrobi wielki wynalazek. Kto wie, czy nie stanie się on epoką w dziejach ludzkości, dodał, myśląc o projektach Geista. Tak pan sądzi? Odpowiedziała dosyć obojętnie panna Izabela. Może być. Tymczasem kuzynek jest chwilami impertynent, z czym mu niekiedy bywa do twarzy, ale chwilami jest nudny, co nie przystoi nawet wynalazcom. Kiedy na niego patrzę, przychodzi mi na myśl historyjka o Newtonie. Był to podobno bardzo wielki człowiek, czy tak, panie? Ale i cóż, kiedy jednego dnia siedząc przy jakiejś panience wziął ją za rękę i, czy pan uwierzy, zaczął czyścić swoją fajkę jej małym palcem. No, jeżeli do tego prowadzi geniusz, dziękuję za genialnego męża. Przejdźmy się trochę po lesie, dobrze, panie? Każdy wyraz panny Izabeli padał Wokulskiemu na serce jak kropla słodyczy. Więc ona lubi Ochockiego, bo któż by go nie lubił, ale za niego nie wyjdzie. Szli wąską drogą, która stanowiła granicę dwóch lasów. Na prawo rosły dęby i buki, na lewo sosny. Między sosnami od czasu do czasu błysnął czerwony stanik pani Wąsowskiej albo biała okrywka panny Eweliny. W jednym miejscu rozwidlała się droga i Wokulski chciał skręcić, ale panna Izabela zatrzymała go. — Nie, nie — rzekła. — Tam nie idźmy, bo stracimy z oczu całe towarzystwo. A dla mnie las tylko wtedy jest piękny, kiedy w nim widzę ludzi. W tej chwili na przykład rozumiem go. Niech no pan spojrzy. Prawda, jak ta część jest podobna do ogromnego kościoła? Te szeregi sosen to kolumny, tam boczna nawa, a tu wielki ołtarz. Widzi pan? Widzi pan? Teraz między konarami pokazało się słońce, jak w gotyckim oknie. Co za nadzwyczajna rozmaitość widoków. Tu ma pan buduar damski, a te niskie krzaczki to taburety. Nie brak nawet lustra, które zostało po onegdajszym deszczu. A to ulica, prawda? Trochę krzywa, ale ulica. A tam znowu rynek czy plac. Czy pan widzi to wszystko? Widzę, o ile mi pani pokazuje. Odpowiedział Wokulski z uśmiechem. Trzeba jednak mieć bardzo poetycką fantazję, ażeby spostrzec te podobieństwa. Doprawdy? A ja zawsze myślałam, że jestem uosobioną prozą. Może być, że jeszcze nie miała pani sposobności odkryć wszystkich swoich zalet. Odparł Wokulski niekontent, że zbliża się do nich panna Felicja. Jak to nie zbieracie państwo rydzów? Dziwiła się panna Felicja. Cudowne rydze. Jest ich takie mnóstwo, że nam nie wystarczy koszyków i będziemy chyba musiały sypać je do bryczki. Dać ci, Belu, koszyk? Dziękuję ci. A panu? Nie wiem, czy potrafiłbym odróżnić rydza od muchomora, odpowiedział Wokulski. Ślicznie. zawołała panna Fela. Nie spodziewałam się od pana takiej odpowiedzi. Powiem to babci i poproszę, ażeby żadnemu z panów nie pozwoliła jeść rydzów, a przynajmniej nie te, które ja zbieram. Kiwnęła głową i odeszła. Obraził pan Felcie, rzekła panna Izabela. To nie godzi się, ona jest panu tak życzliwa. Panna Felicja ma przyjemność w zbieraniu rydzów. Ja wolę słuchać wykładu pani o lesie. Bardzo mi to pochlebia, odpowiedziała lekko rumieniąc się panna Izabela, ale jestem pewna, że prędko znudzi pana mój wykład, bo dla mnie nie zawsze las jest piękny, czasem bywa okropny. Gdybym tu była sama, z pewnością nie widziałabym ulic, kościołów i buduarów. Kiedy jestem sama, las mnie przeraża. Przestaje być dekoracją, a zaczyna być czymś, czego nie rozumiem i czego się boję. Głosy ptaków są jakieś dzikie, czasem podobne do nagłego krzyku boleści, a czasem do śmiechu ze mnie, że weszłam między potwory. Wtedy każde drzewo wydaje mi się istotą żywą, która chce mnie owinąć gałęźmi i udusić. Każde ziele w zdradziecki sposób oplątuje mi nogi, ażeby mnie już stąd nie wypuścić. A wszystkiemu temu winien kuzynek Ochocki, który tłumaczył mi, że natura nie jest stworzona dla człowieka. Według jego teorii wszystko żyje i wszystko żyje dla siebie. Ma rację, szepnął Wokulski. Jak to? Więc i pan w to wierzy? Więc według pana ten las nie jest przeznaczony na pożytek ludziom, ale ma jakieś swoje własne interesa, nie gorsze od naszych? Widziałem ogromne lasy, w których człowiek ukazywał się raz na kilka lat, a jednak rosły bujniej aniżeli nasze. Ach, niech pan tak nie mówi. To jest poniżanie wartości ludzkiej, nawet niezgodne z Pismem Świętym. Bóg oddał przecie ludziom ziemię na mieszkanie, a rośliny i zwierzęta na pożytek. Krótko mówiąc, według pani natura powinna służyć ludziom, a ludzie klasom uprzywilejowanym i utytułowanym. Nie pani. I natura, i ludzie żyją dla siebie. I tylko ci mają prawo władać nimi, którzy posiadają więcej sił i więcej pracują. Siła i praca są jedynymi przywilejami na tym świecie. Niejednokrotnie też tysiącletnie, ale bezwładne drzewa upadają pod ciosami kolonistów, dorobkiewiczów, a pomimo to w naturze nie zachodzi żaden przewrót. Siła i praca, pani, nie tytuł i nie urodzenie. Panna Izabela była rozdrażniona. Tu może mi pan mówić, rzekła, co pan chce. Tu wierzę we wszystko, bo dookoła widzę tylko pańskich sprzymierzeńców. Czy oni nigdy nie staną się sprzymierzeńcami pani? Nie wiem, może. Tak często teraz słyszę o nich, że kiedyś mogę uwierzyć w ich potęgę. Weszli na polankę zamkniętą wzgórzami, na których rosły pochylone sosny. Panna Izabela usiadła na pniu ściętego drzewa, a Wokulski niedaleko niej na ziemi. W tej chwili na brzegu polanki ukazała się pani Wąsowska ze Starskim. — Czy nie chcesz, Belu? — wołała. — Wziąć sobie tego kawalera? — Protestuję! — odezwał się Starski. — Panna Izabela jest całkiem zadowolona ze swego towarzysza, a ja z mojej towarzyszki. — Czy tak, Belu? — Tak, tak! — zawołał Starski. — Niech będzie tak! — powtórzyła panna Izabela, bawiąc się parasolką i patrząc w ziemię. Pani Wąsowska i Starski znikli na wzgórzu. Panna Izabela coraz niecierpliwiej bawiła się parasolką. Wokulskiemu pulsa biły w skroniach jak dzwony. Ponieważ milczenie trwało zbyt długo, więc odezwała się panna Izabela. Prawie rok temu byliśmy w tym miejscu na wrześniowej majówce. Było ze 30 osób z sąsiedztwa. O, tam palono ogień. Bawiła się pani lepiej niż dziś? Nie. Siedziałam na tym samym pniu i byłam jakaś smutna. Czegoś mi brakło i co mi się bardzo rzadko zdarza, myślałam, co też będzie za rok. Dziwna rzecz, szepnął Wokulski. Ja także mniej więcej rok temu mieszkałem z obozem w lesie, ale w Bułgarii. Myślałem, czy za rok żyć będę i o czym jeszcze? O pani. Panna Izabela niespokojnie poruszyła się i pobladła. O mnie? Spytała. Alboż pan mnie znał? Tak. Znam panią już parę lat, ale niekiedy zdaje mi się, że znam panią od wieków. Czas ogromnie wydłuża się, kiedy o kimś myślimy ciągle, na jawie i we śnie. Podniosła się z pnia, jakby chcąc uciekać. Wokulski także powstał. Niech pani przebaczy, jeżeli mimowolnie zrobiłem jej przykrość. Może według pani tacy jak ja nie mają prawa myśleć o pani. W waszym świecie nawet ten zakaz jest możliwy. Ale ja należę do innego. W moim świecie paproć i mech tak dobrze mają prawo patrzeć na słońce jak sosny albo grzyby. Dlatego niech mi pani wręcz powie, czy wolno mi, czy nie wolno myśleć o pani. Na dziś nie żądam nic innego.
Ja pana prawie nie znam, szepnęła widocznie zakłopotana panna Izabela.
Ja też dziś nic nie żądam. Pytam się tylko, czy nie uważa pani za obrazę dla siebie tego, że ja myślę o pani. Nic, tylko myślę. Znam opinię klasy, wśród której wychowała się pani, o takich ludziach jak ja i wiem, że to, co mówię w tej chwili, nazwać można zuchwalstwem. Niech mi więc pani powie wprost, a jeżeli aż taka istnieje między nami różnica, nie będę się już dłużej starał o względy pani. Wyjadę dziś lub jutro bez cienia pretensji. Owszem, zupełnie wyleczony.
Każdy człowiek ma prawo myśleć, odparła panna Izabela, coraz mocniej zmieszana.
Dziękuję pani. Tym słówkiem dała mi pani poznać, że w jej przekonaniu nie stoję niżej od panów starskich, marszałków i im podobnych. Rozumiem, że nawet w tych warunkach mogę jeszcze nie zyskać sympatii pani. Do tego bardzo daleko, ale wiem przynajmniej, że już mam ludzkie prawa i że pani będzie od tej pory sądzić moje czyny, nie tytuły, których nie posiadam.
Jest pan przecież szlachcicem, a mówi prezesowa, że tak dobrym jak starscy, a nawet zasławscy.
Owszem, jeżeli pani życzy sobie, jestem szlachcicem. Nawet lepszym od niejednych z tych, jakich spotykałem w salonach. Na moje nieszczęście wobec pani jestem także i kupcem.
No, kupcem można być i można nie być. To zależy od pana. Odparła już śmielej panna Izabela.
Wokulski zamyślił się.